To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
W tym programie przypomnę co tydzień najnowsze odkrycia naukowców i eksperci, którzy odpowiadają na nurtujące nas pytania. Dzisiaj naszym gościem jest pani dr Anna Łosiak, geolożka planetarna, pracownik naukowy Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Europejska Fundacja Kosmiczna. Dzień dobry pani doktor, witamy.
Dzień dobry.
Pani doktor, jak naukowiec tak na co dzień właściwie zaglądając do internetu reaguje na takie tytuły jak: to był rekordowo ciepły sierpień, wody wokół Wielkiej Rafy Koralowej najcieplejsze od 400 lat, maj i cała wiosna najcieplejsze w historii pomiarów i tak dalej. Czy tu pani doktor jakoś pojawiają się emocje, to wywołuje emocje u pani?
Przyznaję, że tak. Przez bardzo długi czas i nadal zresztą ten temat jest źródłem stresu dla mnie, szczególnie gdy zerkam na... Niestety robię sobie to od czasu do czasu sama sobie, gdy sprawdzam, jak wygląda wykres temperatury takiej globalnej, która jest mierzona przez pomiary satelitarne, albo zasięg lodu, który znajduje się w Arktyce i częściowo też Antarktyce, i o ile te temperatury wzrastają, ilość lodu spada, a co najbardziej przerażające to jest to, że ten trend, który od zeszłego roku w zasadzie mamy, zupełnie odbiega od tego, co mieliśmy w poprzednich dziesięcioleciach. To znaczy mamy takie całkowite zejście z tego trendu, który wyglądało w obecnej chwili, więc to wszystko zaczyna się robić naprawdę bardzo przerażające, dlatego że przerażające, tak tylko wyjaśnię, przerażające dla nas jako ludzi, a już szczególnie ludzi, którzy chcieliby nadal żyć wesołym trybem życia rozwiniętego kraju w Europie, a nie jakby musieć całkowicie przestawić się na jakiś nowy sposób funkcjonowania. Chciałam uspokoić Ziemię, jeżeli Ziemia słucha. Ziemia będzie
Ziemia
spoko.
Na pewno słuchają.
Tak, Ziemia przeżyje, organizmy przeżyją, koniec świata nam nie grozi, natomiast koniec takiej, no, czy przynajmniej bardzo intensywna zmiana tego sposobu życia, jaki mamy teraz jako ludzie, to na pewno, znaczy już następuje i nastąpi jeszcze bardziej.
Pani doktor, pytałem o emocje, a może za dużo mamy w ogóle emocji wokół zmian klimatu i należy je odstawić na bok, bo internet, no, umówmy się, kocha przesadę, prawda? Może to wszystko jest przesadzone.
No, co się najlepiej klika? Oczywiście tutaj różne straszne rzeczy. Pewnie, że tak. Znaczy, sytuacja jest bardzo poważna. I o ile taki chłodny naukowy osąd to jest jedno, i co do tego jakby nie ma obecnie wątpliwości takiej naukowego dyskursu na temat tego, że rzeczywiście jest coraz cieplej i że ludzie są odpowiedzialni za to właśnie ocieplenie, które mamy teraz. O tyle oczywiście dyskusje w internecie to nie jest dyskusja naukowa i zupełnie innymi zasadami się tutaj rządzi.
A może to jednak prawda, bo cały czas jesteśmy bombardowani jakimiś wiadomościami w social mediach na przykład, w jakichś innych nieznanych nam źródłach internetowych, ale może oni akurat mają rację. Może to jest nieprawda, że się tak nam ociepla klimat, tak się zmienia klimat. Może właśnie należy posłuchać tej drugiej strony.
To znaczy, myślę, że już teraz rzeczywiście do niedawna była duża intensywność dyskusji na temat tego, wcale nie jest tak ciepło, bez przesady, no dobra, tam kilka ciepłych lat, to bez przesady nigdy nie będziemy
się... Grenlandia, tak. Ona była zielona i...
Dokładnie, no tam nigdy nie była, to Grenlandia była bardziej takim, no, reklamowym podejściem wikingów, zachęcającym do tego, żeby się ludzie osiedlali w tamtym miejscu. Było trochę cieplej, ale zielona to ona nie była.
Pani doktor, jak było trochę cieplej, no to może właśnie wracamy teraz do tego momentu, kiedy będzie trochę cieplej, a potem znowu się ochłodzi i będzie super. Znowu będą zimy,
tak.
Dziesięciolecia, stulecia i tak dalej.
Szanse na to są bardzo nieduże, ponieważ stoi na nam na drodze fizyka, niestety. Mhm. Wiemy na pewno, że jeżeli mamy większą ilość dwutlenku węgla, ale też innych takich gazów cieplarnianych, jak metan, jak zwiększające również swoją ilość w atmosferze, dlatego że się ociepla para wodna, która też jest bardzo intensywnym takim gazem cieplarnianym. Wiemy na pewno, że nie będzie chłodniej, chyba że zabierzemy ten dwutlenek węgla z powietrza. Dlatego że już w połowie XIX wieku, tak proszę Państwa, XIX wieku, naukowcy, używając jakby tamtejszych dostępnych wtedy systemów, urządzeń, termometrów, prawda, to wtedy był ostatni krzyk mody tutaj naukowej, byli w stanie pokazać, że właśnie dwutlenek węgla, ale też metan, też para wodna kumulują w sobie ciepło, kumulują w sobie promieniowanie termalne. W związku z czym to nie jest zupełnie, i to już było jakby zmierzone eksperymentalnie, policzone teoretycznie, potwierdzone przez wiele różnych ludzi. Jakby do końca XIX wieku nikt nie miał co do tego wątpliwości. Więcej dwutlenku węgla równa się cieplejszy klimat. Co więcej, jak się Państwo uprą, to Państwo mogą sobie sami zrobić taki eksperyment w domu. Wystarczą dwa termometry, wystarczy takie ogrzewanie albo po prostu wystawić na działanie promieni słonecznych na oknie. Jedna butelka z takim gazowaną wodą z dwutlenkiem węgla, druga bez. Proszę sprawdzić, która się bardziej nagrzeje. Więc to nie jest naprawdę jakby magia, to nie jest coś, co dopiero teraz jakby do tej pory teoretycznie naukowcy mówili, że będzie wielkie ochłodzenie, a tu nagle wymyślają coś nowego, głupiego. No, Nie. Od XIX wieku było wiadomo więcej dwutlenku węgla, który wiadomo, że pompujemy do atmosfery przez spalanie paliw kopalnych, równa się ocieplenie. Jakby nic z tym nie zrobimy.
Pogoda w weekend bardzo ładna, bardzo gorący początek września, więc na pewno wielu z nas może zrobić sobie ten eksperyment z tą butelką wody gazowanej i niegazowanej i sprawdzić, która bardziej się nagrzeje. A jak jeszcze wytłumaczyć w prosty sposób ludziom, że ten klimat naprawdę się zmienia i że to jest groźne dla nas? I skąd jeszcze wiemy, że ten klimat się zmienia?
Znaczy, jest wiele różnych źródeł informacji. No, po pierwsze, możemy po prostu mierzyć temperaturę na powierzchni. Oczywiście to nie jest takie proste, dlatego że pogoda to nie klimat, w związku z czym potrzebujemy długotrwałych pomiarów i dodatkowo jeszcze naprawdę musimy rozumieć, co się dzieje z tymi pomiarami, bo na przykład jakby zmienia się nie tylko taki klimat całościowy, ale też mikroklimat, w związku z czym na przykład, jeżeli kiedyś w XIX wieku założono jakąś tam stację pomiarową, która znajdowała się gdzieś daleko, po prostu poza granicami miasta, a teraz jest w środku jakiegoś osiedla, to będzie miało oczywiście wpływ na pomiary, ale uwaga, naukowcy o tym wiedzą. To jest to, czym się zajmują i właśnie dlatego jesteśmy w stanie korygować tego typu zmiany, pomiary. Natomiast oczywiście te pomiary są robione jakby punktowo i w sumie nie tak niedaleko, jakby zaczęliśmy robić pomiary takie właśnie termometrami dopiero właśnie w tym XIX wieku, tak na większą skalę. A jeszcze w dodatku robiliśmy je w bardzo określonych lokalizacjach. To znaczy gdzieś w Europie, w kilku miejscach takie długie serie pomiarowe, gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Więc to były bardzo takie ograniczone lokalizacyjnie pomiary. Więc to też nie jest tak prosto to przełożyć, więc tutaj sceptycy mogą powiedzieć: aha, tak naprawdę niczego nie wiecie. No nie zupełnie, dlatego że to nie są nasze jedyne informacje na temat tego, jak wyglądał klimat w przeszłości. Ja jestem geologiem i co prawda teraz zajmuję się głównie geologią planetarną, kraterami uderzeniowymi i tak dalej, ale magisterkę robiłam ze zmian klimatu w czwartorzędzie właśnie. i jesteśmy w stanie jako geolodzy bardzo wiele wyczytać na temat tego, jak wyglądało środowisko, jak wyglądał klimat w przeszłości, czytając skały.
Trwa wykład otwarty w Radiu RMF 24.
Dzisiaj naszym gościem w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24 po wakacyjnej przerwie jest pani dr Anna Łosiak, geolożka planetarna, pracownik naukowy Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. I jeszcze, żebym nie zapomniał, Europejska Fundacja Kosmiczna. Pani doktor, witamy ponownie. Mówiliśmy o podnoszącej się średniej temperaturze, że to jest sygnał ostrzegawczy zmieniającego się klimatu. Pani doktor przed chwilą mówiła też o tym, ile potrafimy wyczytać ze skał po prostu, że ten klimat nam się zmienia.
Dokładnie tak, więc jesteśmy w stanie stwierdzić, jak wyglądał klimat w przeszłości, dzięki temu, że klimat zostawia takie odciski palców w skałach, które tworzą się w danym czasie. Tak jak trochę jak rośnięcie słojów drzewa. Zresztą właśnie słoje drzewa to jest jeden z źródeł informacji na temat tego, jak to się działo. W zależności od tego, w jaki sposób wyglądało środowisko, czy było mokro, czy było sucho, do drzewa docierają inne ilości tej materii, z której może się budować, różne ilości też izotopów, które wtłacza w swoje życie, w swoje ciało, które następnie jakby może przetrwać i dzięki temu możemy spojrzeć z bardzo dużą rozdzielczością roczną w zasadzie w przeszłość na kilkanaście tysięcy lat. Więc i dzięki temu mamy informacje na temat tego, co tam się działo w danym, tym konkretnym miejscu, z którego pochodzi dane drzewo, kilkanaście tysięcy lat temu.
To powinno wystarczyć, a jednak są wątpliwości.
No niestety, na przykład w niektórych miejscach nie ma drzew, więc, ale są inne rzeczy, na przykład na bardzo podobnej zasadzie możemy stwierdzić, jakie następowały zmiany klimatu w danej lokalizacji, jeżeli mamy tam jakieś ciekawe jaskinie. Jaskinie z stalaktytami, stalagmitami, które również rosną właśnie trochę tak jak drzewa, no tylko, że to są oczywiście formacje skalne, ale znowu mają takie warstwy, z których możemy odczytać zmiany w takich bardzo regularnych rzeczach. Innym źródłem informacji na temat tego, jak wyglądał klimat w przeszłości, są warstwy w jeziorze. W bardzo niektórych jeziorach, to nie wszystkie jeziora tak mają niestety, ale w niektórych jeziorach mamy takie znowu warstewki, to się nazywa warwy, które powstają w cyklu rocznym. I znowu możemy po prostu zobaczyć, co tam się działo przed tysiącami lat w danym jeziorze z rozdzielczością do pół roku. Więc to jest absolutnie niesamowite i to nie jest coś, co to prawda jakby żadna warstewka tam nie ma napisanej jakiejś instrukcji pod tytułem to tutaj było 15,5 stopnia w tym roku, ale dzięki temu, że badamy to już od ponad 100-200 lat, jesteśmy w stanie po pierwsze wydatować takie warwy, jak tam coś akurat wzięło i zdechło, prawda, C14, ale są też inne metody, które działają na starsze struktury tego typu. I dzięki temu, że zbadamy skład izotopowy, skład chemiczny takiej warstewki, jesteśmy w stanie powiedzieć, ile przeliczyć ten skład chemiczny i izotopowy na konkretne temperatury, które dzięki temu możemy zrekonstruować.
Mhm. O ile ciekawiej będzie się teraz pływało w mazurskich i pomazurskich jeziorach.
Proszę nie wzbudzać fal za dużych, żeby tutaj nie zaszkodzić badaniom przyszłych geologów.
Pani doktor, dobrze, skały, jaskinie, dna jezior, pewnie też
oczywiście
i mórz.
Lód, tak?
Oczywiście lód. A ile w tej kwestii widać z kosmosu?
Bardzo dużo, dlatego, ale oczywiście widać z kosmosu głównie to, co dzieje się obecnie, czyli dzięki skałom i innym, lód też jest skałą, sięgamy w przeszłość, więc wiemy, jak to wyglądało w przeszłości, a żeby bardzo dobrze rozpoznać, jak wygląda stan naszej planety obecnie, najlepiej jest patrzeć w skali globalnej, a to jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli patrzymy z kosmosu. I właśnie dlatego jakby to połączenie takich trzech różnych rodzajów badań, czyli przeszłość, takie punktowe, ale za to bardzo dokładne rozpoznanie, no, przez po prostu mierzenie stacjami meteorologicznymi w wybranych miejscach na Ziemi i też patrzenie z kosmosu po to, żeby zyskać może mniej dokładne, ale za to bardzo, znaczy może być bardzo dokładne, jeżeli to skorelujemy z tymi badaniami z powierzchni, ale rozproszone na całej wielkim obszarze, w tym na morzach, gdzie nie mamy, no są na statkach stacje meteorologiczne, ale jest ich bardzo mało, więc dzięki temu jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dobrze rozumieć, co się dzieje w naszej planecie. Co więcej, jakby nie potrzebują państwo, mogą państwo sprawdzić sami, czy ci naukowcy coś tam nie knują, dlatego że jest dostępne takie dane, na przykład z satelit Sentinel, które są wysyłane przez Europejską Agencję Kosmiczną, które robią regularne zdjęcia całej naszej planety, głównie jakby z największą gęstością Europy. Jest taki program, który się nazywa, dostępny przez wyszukiwarkę Sentinel Hub. Bardzo polecam się tym pobawić. I można zobaczyć, jak wygląda od 2016 roku, bo wtedy wystrzelili ten konkretny typ Sentinela. Jak zmieniało się środowisko. I można sobie po prostu zobaczyć, czy rzeczywiście te lodowce w Alpach się cofają, czy nie. Czy może to jest jedna wielki spisek. Można to sprawdzić, jeżeli państwo nie wierzą, że te dane z satelit nie są podrabiane, no to można też to sprawdzić, nie wiem, proszę zrobić, postawić sobie, tak, zmienić w swoim ogródku, czy gdzieś indziej jakiś tutaj tylko wystarczająco duży, tam ten Sentinel ma rozmiar piksela 10 na 10 metrów w najlepszym wypadku, więc to musi być coś dużego, nie wiem, proszę zrobić jakiś wielki koło w zbożu na przykład, ale takie duże. Tylko proszę w swoim zbożu, a nie w czyimś. I proszę zobaczyć, czy na tej satelicie, znaczy na zdjęciu satelitarnym z konkretnego dnia rzeczywiście to koło się pojawiło. No jeżeli, zakładam, że jeżeli się pojawiło i wygląda tak, jak państwo to zrobili, no to można dedukować, że ta satelita nie wymyśla danych, tylko rzeczywiście pokazuje to, co jest. I wtedy można zobaczyć również, w jaki sposób zmienił się zakres lodowców, które występują w Alpach. No ja nie jeżdżę na nartach, ale jakby wiem właśnie z chodzenia po górach, bo to wolę, że te lodowce bardzo się wycofują. Więc to jest kolejna rzecz, dlatego że robi się coraz cieplej. Więc to jest kolejna rzecz, która jest doskonałym przykładem na to, na czym polegają problemy. Jakby, bo w skali globalnej to nie ma takiego znaczenia, czy gdzieś jest kawałek lodowca, taki niewielki lodowiec górski, czy nie ma. To jakby Ziemi jest dokładnie wszystko jedno. Natomiast proszę pomyśleć o tych wszystkich ludziach, którzy pracowali w stacjach obsługi narciarzy. O tej całej infrastrukturze, która została zbudowana na czubku, czy tam na zboczu wysoko tejże góry, która teraz będzie kompletnie bezużyteczna. Bo nie ma lodowca, nie ma na czym jeździć, albo przynajmniej ten długość używania narciarskiego danej lokalizacji bardzo się skróci, dlatego że tylko tam przez kilka miesięcy, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące w zimie będzie wystarczająco śniegu, żeby po nim jeździć. W związku z czym, znowu, Ziemi jest wszystko jedno. Ziemia sobie poradzi. To, czym my powinniśmy się przejmować, to jest to, czy my będziemy w stanie jako ludzkość, jako jakby nasza wersja cywilizacji, w której teraz żyjemy, będziemy w stanie sobie żyć nadal w miarę wygodnie, tak jak do tej pory.
Albo pojeździć na nartach, a jeżeli państwo będą gdzieś w okolicach lodowców w Alpach, to niestety też to można zobaczyć na miejscu, jak to się zmienia. Są też przecież specjalne zdjęcia, które pokazują, jak na przykład jeszcze 20 lat temu wyglądał dany lodowiec, a jak wygląda obecnie, co możemy sami stwierdzić i no jest to bardzo smutne.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Dzisiaj przypomnę, naszym gościem cały czas jest pani dr Anna Łosiak, geolożka planetarna, pracownik naukowy Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Jak szybko zmienia się nam klimat? Czy możemy to oszacować?
Możemy to zmierzyć, dlatego że znowu zbieramy te dane na temat jakby tego, jak wygląda temperatura, jak zmieniają się wiatry i całe mnóstwo innych rzeczy.
Czy to przyspiesza?
Tak, ale co najważniejsze, znaczy ja myślę, że najważniejszym takim zrozumieniem jest to, że najprawdopodobniej coś znowu niestety muszę takie mało optymistyczne tutaj podać rzeczy, a mianowicie to, że jakby system Ziemi i różne inne skomplikowane systemy tego typu jakby niekoniecznie działają liniowo albo nawet, nie wiem, wykładniczo, tylko najprawdopodobniej sytuacja będzie wyglądała w taki sposób, że jakby teraz znajdujemy się w jakimś miejscu systemu, gdzie te temperatury, nie wiem, kierunki prądów oceanicznych i tak dalej funkcjonują w jakiś określony sposób. I system jakby nie lubi być wytrącany z tej równowagi, w której sobie siedzi i przez długi czas jest w stanie zakumulować dużą ilość takiego pykania, zanim się przewróci. Tak jak, nie wiem, mamy jakiś stołek i go tak trykamy go nogą, nie? To on tak długo, jak trykamy trochę, to on sobie wraca do tej swojej pozycji, w której sobie stoi na czterech nogach. Ale jak go kopniemy, tak, to się weźmie i przewróci i teraz będzie w innej sobie leżał pozycji, która będzie tą kolejną stabilną pozycją. Więc coś takiego najprawdopodobniej w końcu, jeżeli nie przestaniemy, nastąpi również na Ziemi. I jakby przestawimy się, czyli najprawdopodobniej będzie to tak wyglądać, że będzie powoli, tak jak teraz, nadal powoli zmienia się sytuacja, a później nagle tąpnie i zmieni się bardzo szybko. I wtedy nie będziemy już mieli zupełnie czasu na to, żeby przygotować się do tego, co nas czeka w przeszłości. Więc tak naprawdę nie, jakby mnie jako właśnie naukowca nie przerażają aż tak bardzo te powolne zmiany, znaczy powolne, to nadal jest, to nie są powolne zmiany, to jest najszybsza zmiana klimatyczna, z jaką mieliśmy do czynienia nie tylko jako ludzie, ale no, od czasów zderzenia z asteroidą, która wykończyła dinozaury, no nie mieliśmy do czynienia z czymś podobnym, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale dinozaury jakby nie wykończyła tak naprawdę asteroida, tylko wywołane przez asteroidę zmiany klimatu, które były bardzo, bardzo szybkie i do których dinozaury nie miały szansy się przystosować i wzięły i zdechły. No nie wszystkie, oczywiście teraz, prawda, tutaj idąc do jakiegoś źródła jedzenia fast foodowego z kurczakiem, zjadamy potomków pewnego typu dinozaurów, które wzięły i przeżyły, no ale te wszystkie dinozaury, o które nam chodzi, te tyranozaury i inne diplodoki wzięły i zdechły. W wyniku właśnie zmian klimatycznych, bardzo gwałtownych zmian klimatycznych wywołanych przez zderzenie z asteroidą. I to tempo zmian klimatycznych wywoływanych przez człowieka jest porównywalne no właśnie do czegoś takiego. Więc mało optymistyczna.
No, ale skoro o tym człowieku mowa, jaką rolę właśnie odgrywa tutaj człowiek? No bo krytycy wpływu człowieka na klimat często ponoszą argument, że nasza emisja dwutlenku węgla to jest tylko taki mały ułamek.
Absolutnie mają rację, tak, że jest małym ułamkiem. Aha, no. Ale to nadal ma znaczenie. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mają państwo wannę ustawili państwo w ten sposób, że ten wylot wanny i wpuszczanie wody do wanny są w idealnej równowadze. To znaczy lejemy w takim samym tempie, jak wylewamy. Jak będzie się zachowywał poziom wody w wannie? No, nie będzie się zmieniał.
Będzie stabilny.
Będzie stabilny, bo wpływ jest równoważony wypływem. A teraz proszę sobie wyobrazić, że dodatkowo tutaj zatrudniamy człowieka, który szklanką dosłownie wlewa raz na godzinę jedną szklankę dodatkowo do wanny. Co się wtedy dzieje?
Zaczyna się przelewać.
Dokładnie. Musimy chwilę poczekać, aż to będzie, ale poziom wody zacznie się wylewać z tejże wanny. I właśnie na tym, jakby w ten sam sposób działa system przetwarzania dwutlenku węgla na naszej planecie. To znaczy w takim naturalny system rzeczywiście bardzo dużo emituje dwutlenku węgla, ale też bardzo dużo pochłania. To znaczy emitują dwutlenek węgla, nie wiem, jak oddychamy, to emitujemy dwutlenek węgla, ale jednocześnie zjadamy jakby te rośliny, które tutaj nam jakby rosną, wiążą ten dwutlenek węgla, a my później sobie częściowo wiążemy go, tworząc nasze ciała. Więc ta jakby jest równowaga pomiędzy tym, co krąży w tej warstwie powierzchniowej. Natomiast my jako ludzie zaburzyliśmy ten system przepływów, dlatego że zaczęliśmy wypuszczać węgiel w formie dwutlenku węgla, który był kiedyś zabrany dawno temu, na przykład w karbonie, w czasie, kiedy stworzyły się główne pokłady węgla, ale też w różnych innych momentach, gdy ten węgiel, ten dwutlenek węgla został nagle jakby zabrany najpierw przez rośliny i wbudowany w ciała, a później został zabrany z tego cyklu obiegu, dlatego że został pogrzebany pod spodem i przestał brać udział w tym całym obiegu. W związku z czym kiedyś było więcej dwutlenku węgla w naszej atmosferze, ale znowu, nie było nas, więc nam było wszystko jedno. Natomiast całe mnóstwo różnych, jakby Ziemia inaczej funkcjonowała, też było, Słońce było słabsze, więc w sumie nawet dobrze, bo inaczej mogłoby nasza Ziemia mogłaby zamarznąć. Więc jakby cały ten cykl, który funkcjonował z tym wyłączonym węglem przez ostatnie dziesiątki, setki milionów lat, nagle dostał dodatkową ilość węgla. Znowu zaczęliśmy po prostu dolewać do tego takiego zrównoważonego systemu wpływów i wypływów tą szklanką ten dwutlenek węgla. Więc nawet jeżeli to nie jest dużo rzeczywiście corocznie, co dodajemy, to się po prostu kumuluje od znowu połowy XIX wieku, kiedy zaczęliśmy intensywnie spalać ten węgiel.
A co z tlenem w takim razie?
To znaczy, trochę spada, tak? Tak, spada, ale jakby też nie powinno to nam, jakby to nie powinien być dla nas jakiś gigantyczny problem, jeżeli chodzi o to. Nadal jakby tlenu w naszej atmosferze jest te 21-22%, natomiast dwutlenku węgla jest mniej niż procent znacząco. W związku z czym nawet jeżeli trochę się łączy, to nie jest coś, czym tym akurat nie musimy się przejmować w najbliższym czasie.
Na razie mamy czym oddychać. Gorzej będzie zimą, kiedy właśnie zaczniemy znowu palić nie wiadomo czym, ale zostawmy to w takim razie. A może słońce w końcu zwolni i będzie okej, tu się uspokoi klimat. Może będzie troszkę mniej aktywne, jak było dawno, dawno temu.
Tak, to na to nie mamy szans. Obawiam się, że w tym jakby słońce wiemy, czego od niego oczekiwać. Obawiam się, że będzie się coraz bardziej rozgrzewać i w końcu za wiele miliardów lat rozgrzeje się na tyle, że już całkiem będziemy, jakby i wtedy będzie można całkowicie zrzucić winę na Słońce, absolutnie tak. I jeszcze w dodatku ten efekt cieplarniany osiągnie takie poziomy, że Ziemia zmieni się najpierw w coś w rodzaju Wenus, a Wenus jest bardzo niemiłym miejscem do siedzenia, no przynajmniej niezbyt długo, prawda, te 450 stopni ponad na powierzchni Wenus. Gigantyczny efekt cieplarniany, prawdopodobnie kiedyś Wenus była bardzo podobna do Ziemi, ale ponieważ jest trochę wyżej, trochę bliżej Słońca i pewnie miała troszkę mniej oceanów, ale nadal miała wodę na swoim, prawdopodobnie miała na swoim powierzchni wodę. W pewnym momencie zrobiło się tak gorąco, że woda całkowicie odparowała i zrobił się gigantyczny efekt cieplarniany, czego skutkiem jest właśnie takie piekło, które mamy teraz na Wenus. Ziemię też to czeka, ale proszę się nie martwić, już będziemy dawno nieżywi wszyscy, więc...
Bardzo optymistycznie.
Jest wiele różnych sposobów, na które nasza wspaniała matka natura chce nas zamordować, więc...
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF24.
W Wykładzie Otwartym w Radiu RMF24 cały czas z nami pani doktor Anna Łosiak, geolożka planetarna. Pani doktor, rozmawiamy o zmianach, no, coraz szybciej postępujących zmianach klimatu. Czy coś ten proces może zahamować albo spowolnić przynajmniej?
Oczywiście, że tak. Jakby wiemy dokładnie, co musimy zrobić. To znaczy, po pierwsze, przestać dolewać tą szklanką do wanny, po to, żeby przynajmniej nie wzrastało, ale musimy też zacząć jakby wypompowywać ten dwutlenek węgla z atmosfery i składować go z powrotem w pod ziemią, tak żeby wyłączyć ten dwutlenek węgla, przynajmniej część tego dwutlenku węgla, który już tam wpompowaliśmy i wyłączyć z tego obiegu i z tego dostawania się do atmosfery. Więc to jest absolutnie do zrobienia, tylko że to kosztuje pieniądze. Więc to nie są jakby technologie, wiemy jakie są technologie, które mogą to zrobić, ale to kosztuje.
I jakie technologie? Proszę powiedzieć.
Więc no, po pierwsze, żeby przestać pompować dwutlenek węgla do atmosfery, no to musimy się przestawić na odnawialne źródła energii albo energię jądrową. Energia i pewnie najlepszym zestawem jest miks pomiędzy tymi dwoma systemami, dlatego że energia jądrowa no, też się zużywa, też ma różne odpady, no wszystko ma odpady.
No zaraz będą głosy protestu i powiedzą, no a co z odpadami w takim razie?
No ale naprawdę tych odpadów nie ma aż tak dużo. Wiemy, jak sobie z nimi radzić tak długo, jak ktoś nie będzie tam szedł, nie będzie się, nie wiem, w tym kąpał, nacierał, czy zjadał, tylko postępował zgodnie z bardzo dobrze przetestowanymi zasadami postępowania z tego typu odpadami. Naprawdę wiemy, jak to zrobić. To nie jest problem. I jeszcze dodatkowo ten typ energii jest bardzo przewidywalny, bardzo taki stabilny i no, jest doskonałym źródłem energii. Mam nadzieję, że Polska wreszcie zbuduje tą jądrową
elektrownię. Ale Niemcy zrezygnowali prawie całkiem z atomu, a przecież tyle mieli elektrowni.
No tak, to jest bardzo głupie. To jest bardzo głupie. Mam nadzieję, znaczy, no niestety jakby to, co robimy, nie zawsze jest, nie zawsze o tym decyduje rozsądek i nauka, tylko bardzo często decydują różne polityczne decyzje za tym stoją.
Zostawmy politykę, tak. Pani doktor, w takim razie na koniec. Jak my na co dzień możemy pomóc w zahamowaniu tych zmian?
Znaczy, tak naprawdę możemy najważniejszym sposobem...
Czy możemy w ogóle?
Możemy, ale najważniejszym sposobem, jakby takie rzeczy jak, nie wiem, nie kupowanie słomek plastikowych czy coś tam, to tak naprawdę, no jakby głównie nam poprawia humor, to nie ma aż takiego znaczenia. To, co ma największe znaczenie, to jest wpływanie na polityków. Polityków po to, żeby wprowadzić zmiany systemowe. Dlatego, że nawet jeżeli my zrezygnujemy z, jako tutaj przeciętne szaraczki, zrezygnujemy, nie wiem, z wylotu na wakacje samolotem raz na tutaj 2 lata do Włoch, to nie będzie miało znaczenia, jeżeli nasi tutaj miliarderzy będą sobie latać po prostu codziennie z tą i z powrotem 2 razy, bo no to nie będzie miało znaczenia w tej skali podobnej. Natomiast jeżeli wprowadzimy takie zmiany systemu, w związku z czym tego typu latanie nie będzie się opłacać, albo będą inne sposoby, dzięki którym możemy bardzo się wydajnie poruszać. Na przykład jest wydajny system pociągów, którymi można sobie bardzo łatwo dostać się z jednego miejsca na drugie, nie wiem, do tego jeszcze jakieś na przykład sypialne. To naprawdę jakby, jeżeli tylko mogę, ja się staram wybierać tego typu transport, no ale czasem w obecnych warunkach, ja naprawdę bym bardzo chciała, ale nie ma takiej opcji. Albo jest taka opcja i mimo tego, że jest dużo mniej szkodliwa dla zdrowia i powinna kosztować mniej, dla zdrowia planety w sensie, to nie da się kupić tego. Więc to, co powinni robić ludzie, to jest wybierać polityków, którzy powodują zmiany systemu, dzięki którym możemy, jakby mamy w ogóle opcję podejmować bardziej takie rozsądne wybory, ale też takie, jakby system jest zmieniony w taki sposób, żeby ci, którzy zanieczyszczają nasze środowisko, zanieczyszczają w tym przypadku dwutlenkiem węgla, ale też różnymi innymi rzeczami, będą za to karani. I będą powstrzymywani przed robieniem tego typu rzeczy. Natomiast to, co możemy i wszyscy powinniśmy robić, to jest nie tyle... To jest przystosowanie się do zmian, które nastąpią, bo co do tego nie ma wątpliwości, będzie cieplej. W Polsce, w większości Polski, nie w całej, ale w większości Polski będzie bardziej sucho, szczególnie w tej takiej środkowej części. I na przykład te rzeczy, które do tej pory były uprawiane w tej części Polski, nie będą mogły być uprawiane. Do tej pory na przykład w latach 60., 70. bardzo wiele zostało osuszonych mokradeł, które utrzymywały nie tylko wodę jakby same w sobie, ale też służyły jako źródło wody w okolicach. Więc musimy jakby zaprzestać osuszania tych mokradeł, a wręcz z powrotem je umokrzyć. Mhm. Po to, żeby jakby te wszystkie okoliczne też pola uprawne miały szansę nadal być funkcjonalne. Tak samo powinniśmy i w swoich własnych domach, ogródkach, kamienicach czy blokach zbierać wodę deszczową, dzięki czemu to, że jakby zmienia się nie tylko jakby ilość wody, którą mamy, albo ona będzie spadać, ale największa zmiana, którą zresztą już teraz, szczególnie w to lato, jest bardzo widoczna, to jest to, że opady zamiast przychodzić w takich krótko, jakby długotrwałych, powolnych spadkach, która trwa przez dłuższy czas, dzięki czemu woda ma szansę wsiąknąć pod spód i jakby powoli przenosić się przez całe środowisko, to raczej spada w formie takich bardzo intensywnych, gwałtownych opadów, które powodują to, że mimo, że tej wody jest dużo, to ona nie wpływa, jakby nie wchodzi w interakcję ze środowiskiem, bo jest bardzo szybko odprowadzana. Jeżeli woda jest bardzo sucha, zresztą znowu mogą sobie Państwo sami zrobić eksperyment, jeżeli ziemia jest bardzo sucha, to spływa po powierzchni. I dlatego robią się takie powodzie błyskawiczne, które są super niebezpieczne właśnie na pustyniach. Dlatego jakby jest całe mnóstwo zepsutej infrastruktury, bo coś tam zostanie podmyte, ale dodatkowo też jakby nie wpływa to na podziemie, nie infiltruje, w związku z czym rośliny nie mają do tego dostępu. Więc to, co możemy zrobić, to jest zacząć zbierać deszczówkę. Przy każdym budynku powinna być zbiornik na deszczówkę, albo takie ogrody deszczowe. Zresztą są bardzo fajne, niedawno przebudowali, nie pamiętam, jak się ta ulica nazywa, ale jak się idzie z rynku na AGH, to kiedyś tam był taka okropna ulica po prostu zastawiona samochodami, a teraz jest taki miły deptak, który jeszcze dodatkowo ma ogrody deszczowe, które właśnie zbierają wodę i pozwalają jej powoli przesączyć się, zinfiltrować w dół, dzięki czemu jakby w mieście nie jest też tak gorąco. Możemy malować dachy na ciemno. Jeżeli ktoś teraz planuje budowę domu, to ja bym jednak sugerowała nie wybierać czarnego dachu, tylko jakiś taki jaśniejszy jednak, dlatego że teraz w przyszłości ogrzewanie będzie znacznie mniejszym problemem niż ochładzanie się w ciągu lata. Zresztą podzielę się takim anegdotką. W zeszłym roku dzięki stypendium Fulbrighta i bardzo dziękuję Fulbrightowi, miałam szansę prowadzić badania w Stanach Zjednoczonych i przez większość czasu byłam w Arizonie w wakacje, w lato. Proszę mi uwierzyć, i tam jest jedno z najgłupszych miast w Stanach Zjednoczonych, które też jest jednym z miast, które się najszybciej rozwijają, czyli Phoenix. Oni tam mają absolutnie absurdalne temperatury w ciągu lata. To znaczy przez, wtedy kiedy tam byłam, przez ponad miesiąc temperatura codziennie w ciągu dnia była powyżej 40 stopni.
Nie do wytrzymania.
W ciągu nocy nie spadała poniżej 30. Jakby to jest sytuacja, to nie jest nie do wytrzymania, to jest śmiertelne. A już szczególnie dla tych ludzi, którzy prawda, nie muszą wyłącznie siedzieć sobie w miłym klimacie, no miłym, dopóki jeszcze działa, klimatyzowanym pomieszczeniu, tylko, nie wiem, były przypadki ludzi listonoszy, którzy umierali. Umierali z przegrzania. Jakieś konstrukcje, prace konstrukcyjne prowadzi się teraz już tylko wyłącznie w czasie wakacji oczywiście, znaczy w czasie lata, w zimę, w nocy, dlatego że no w dzień nie da się tego zrobić. I jednocześnie jakby to jest miasto, które jest zbudowane na pustyni, na takiej dosłownej pustyni i nie ma dostępu do jakiegoś źródła dużej ilości wody, dużej rzeki. Jakby to jest absolutnie absurdalne. Temperatura już powyżej 40 stopni jest straszliwa. Byliśmy też, to tak bardziej turystycznie, w Death Valley w wakacje właśnie. Doświadczyliśmy 46,7 stopnia. I nie polecam, powiem panu. Nie polecam. Nasz samochód... zrobiło mi się naprawdę ciepło na wielu różnych poziomach, gdy nasz samochód odmówił współpracę, bo mu było za gorąco. Ja mu się nie dziwię w sumie, ale ja wiem, że niektórzy tutaj twierdzą, że lubią ciepełko, ale jakby zastanówcie się, najpierw pojedźcie zobaczyć, jak to ciepełko wygląda tak na żywo i to nie tylko wtedy, kiedy tutaj tylko się patrzy na to ciepełko za miłej, klimatyzowanej szyby.
Cieszmy się, że u nas tylko tak do 30 w ten weekend, z tego co wiemy. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF 24. Naszym gościem była pani dr Anna Łosiak, geolożka planetarna, pracownik naukowy Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Europejska Fundacja Kosmiczna. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.